dorosły. Chwała Panu Bogu. Przysłuchałem się, jak brat Sławek wspominał o tym, czym napełnieni są te ludzi, kto ich wypełnił, że takie rzeczy czynią. Przyszło mi na myśl i chcę podzielić się z wami, bracia i siostry. Jakoś tak myślami zaliczałem aż do wschodniej Europy. Był to czas, gdzie władcy byłego Związku Radzieckiego postanowili, że do tego czasu ustalili pewną datę, no zakończą z ostatnim wierzącym człowiekiem. Czasu nie będę tu dużo zabierał, wiemy, że to wszystko się nie stało, nie spełniło, na obrót się stało. Ale przypomniałem sobie pewną historię, którą opisywał brat Bespał z Kanady. On się właśnie takimi rzeczami zajmował, bardzo dużo pracował. Właśnie ze wschodniej Europy on pochodzi. Zamieszkał w Kanadzie bardzo dużo. W południowej Ameryce pracował jako misjonarz. Bardzo dużo ludzi się nawróciło. I on w swojej książce opisał pewną historię Związku Radzieckiego. Już nie pamiętam, czy to było na ziemi w rejonie Ukrainy, czy też już Rosji. W każdym bądź razie, w chwilach tej ogromnej walki i chcąc zepchać Ewangelii, wybić ludziom myśl o Bogu, w tym kierunku bardzo dużo pracowali. Ateiści, ludzie szkoleni, przygotowywani do takiej rozmowy. I bardzo często wierzący ludzie mieli z nimi kłopoty. Na przykład obowiązkowo musiała się zejść wioska na taki meeting. Wzywano wierzących ludzi na dyskusję, na rozmowę. No, abym to długo nie opisywał, wam czasu nie zabierał. Więc przyszło zawiadomienie do pewnego zboru, że wtedy i wtedy, tam i tam, będzie zgromadzenie, będą zebrane ludzie z dzielnicy czy z wioski. Ja już nie pamiętam to dokładnie. W każdym bądź razie bardzo dużo ludzi. I niech sobie wybiorą dwóch ludzi, które będą dawać odpowiedzi na pytania. Więc chodzi to o istnienie wszechmogącego Boga. Będą mieli też prawo dawać pytania i też obowiązek przed narodem odpowiadać. Wybrano dwóch braci. Był to zbór na owe czasy, taki trochę mieszany. Byli tam zielonoświątkowcy, byli baptyści. Był to zbór zalegalizowany, zarejestrowany. Mieli w zborze kilka teologów. No i wybrali takich dwóch mężczyzn, dwóch braci, tak jakby uważali najmocniejszych, więc tam będzie dość dużo narodu. Byli też, jak mogli, w modlitwie, prosili Boga, przeszykowywali się. Ale był pewien człowiek, też w tym zborze, który miał bardzo mało cierpliwości. I jeśli było coś mówione nie tak, to on potrafił natychmiast na poprzek coś powiedzieć, bo Biblia tak na przykład nie mówi. I ten człowiek nabrał takiego pragnienia pójść z nimi na tą dyskusję, natomiast oni się bardzo bali. Brat Zając sobie najprawdopodobniej przypomina tą historię, powinien sobie przypomnąć, a może czasem mu uleciała. Oni go nie chcieli wziąć, nijak. Ale on ich prosił już ostatnie cały tydzień, dzień w dzień. Ale on wtedy mówił tak, dobrze, my ci weźmiemy, ale jak nam przyrzekniesz, że nie będziesz się odzywał. Jeśli nam takie przyrzeczenie dasz, prosto my się boimy, żebyś nam nie narobił wstydu. On się tak skręcił, dobrze, nie będę się odzywał. Więc przyszli na to miejsce, zebrał się naród, a więc występuje ten człowiek, w takich dyskusjach bardzo doświadczony i daje takie pytanie przy narodzie tym dwóm braciom, które mają z nim dyskutować. Wy wierzycie w Pana Boga? Tak. Więc proszę mi powiedzieć, czy Pan Bóg jest wszędzie? Jest wszędzie bracia czy nie? Więc tych dwóch braci odpowiada. Bóg jest wszędzie. Wobec tego, gdzie jest diabeł, bo oba razem być nie mogą. To jest niemożliwe. Jeśli Biblia jest prawdziwa, to oni oba razem być nie mogą. Więc ci dwóch braci z wielkim zakłopotaniem próbują tak, nie wychodzi nijak. Jest problem i nie mogą sobie dać rady. A tym, co mu nie można mówić, prosi ich, żeby mu pozwolili coś powiedzieć. To była prawda. To dzisiaj tak my humorystycznie, lekko. Ja wypowiadam, a wy słuchacie, ale tym ludziom i wierzącym na sali, bo tam byli, to był problem ogromny. I dla tych dwóch braci był problem ogromny. A on prosi, pozwólcie, bądź cicho. I za chwilę znowu, słuchajcie bracia, ja odpowiem, bądź cicho. No i ten ateista zaczął sobie już tak pod nosem zmieniać sobie to kółeczko z uśmiechem. Tych dwóch braci mówią, jeden, no nie ma wyjścia, bracia, pozwólcie mi. I tak zmęczył tych dwóch ludzi, że oni mówią, no to mów. On sobie stanął, żeby go wszyscy widzieli i daje pytanie temu ateiści. A ty wierzysz w Boga? No nie. Tu tam je diabeł. On jest tam, gdzie nie ma wiary w Boga. A więc w tobie on siedzi. I w tych ludziach, co tak lamali pociągi, wagony, no nie było Boga. Był Bóg świata tego. I dlatego takie owoce można widzieć, tak się dzieje. Szczęśliwy człowiek, co zna ścieżkę Bożą i nią idzie. I oczekuje tego momentu. Bracia, ja bardzo często, jak raz wspomniałem o ścieżce, bardzo często stękam przed obliczem Bożym, patrząc w swoje niedociągliwości. Ale bardzo często cieszę się, że koniec mojej podróży w tym ciele moje oczy oglądać będą mego Twórcę. A przecież nie ja jeden jest taki na tej sali. Uważam, że tak bym chciał powiedzieć wszyscy. Ale lepiej powiem wiele, bo to czy wszyscy to zna tylko sam Bóg. Ja tego wiedzieć nie mogę. Niech dopomoże nam wszechmocny, miłosierny, łaskawy i dobrotliwy Bóg. Naprawdę, tam gdzie jest Bóg, tam nie ma diabła, tam nie ma książęcia świata tego. Niech dopomoże nam i omocni Zbawiciel i okrzepi nasze serce. Ja chciałbym troszkę wspomnąć w tej chwili o Bożej miłości. Czas mi nie pozwolę i nie myślę mówić o miłości Bożej, która w nas, tylko prosto o osobistej Bożej miłości, która jest w nimi, jak ona się przejawia. I chciałem wspomnąć niektóre cechy Bożej miłości. Bo mimo tego, że ten człowiek mały, nieduży wzrostem on był, nie miał jakiegoś przygotowania takiego ogromnego, nie miał teologii, był prostym człowiekiem, ale w jego serce był Bóg. Była Boża miłość. Był szczęśliwym człowiekiem. Niechby Pan Bóg i nam dopomógł być takiego niskiego ducha i serce nasze, żeby było przybytkiem wszechmogącego Boga. Zwrócimy pewną uwagę. My nie zawsze, bracia, nie zawsze rozumiemy dokładnie Bożą miłość. Nie zawsze dzieci dokładnie rozumieją miłość swoich rodziców. Nie zawsze. Wyobrażają sobie wierzący ludzie i jakoś tą miłość nieraz nie w pełni. Tak samo jak i dzieci. I ja trzy cechy chcę wspomnieć Bożej miłości. Świat położony jest we złym. Tak mówi Biblia. Ludzie czynią to co Bogu nie podoba się, a jednak On ich miłuje. Są ludzie zmęczeni grzechem, splątani, związani, mocno pracują, zmęczyli się i rady sobie nie dają. My dziś słyszeli świadectwo. Kilkakrotnie powiesz się, powieszy się, zakończy. To są właśnie zmęczeni ludzie. Spracowani i obciążeni. I rady sobie dać nie mogą. Więc pewna cecha miłości Bożej przejawia się w nawoływaniu, w powoływaniu ludzi z tej ogromnej biedy, czy będących w tej ogromnej biedzie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Tu nie miał na myśli Zbawiciel Chrystus Pan. Naprawdę naszej pracy na roli, naszej pracy przy jakiejś dokarni, czy gdzieś indziej, czy na budowie, ale zmęczeni, spracowani, tak jak ten człowiek dziś tam tu świadectwo wydawał, a takich ludzi jest bardzo dużo. On ich nawołuje. Miłość ukazuje się w powoływaniu, w nawoływaniu. To jest cecha Bożej miłości. Ja nie będę wersetów odczytywał, wy ich wiecie z powodu czasu, ale będę wspominał o realnych miejscach Bożej miłości ukazanej w nawoływaniu, w powoływaniu. Przyjdźcie do mnie, spracowani. Kto pragnie, niech przyjdzie, mówi Jezus w dzień Wielkiego Święta. Kto pragnie, niech przyjdzie, woła. Wówczas wola on i dziś. I szczęśliwy człowiek, który otworzy uszy serca swojego i posłucha jego głosu. Odezwi się na jego zew. Wykona to, co on mówi. Historia nam znana. Człowiek niewielkiego wzrostu, szef celników, przyłożony, dosłownie napisano nad celnikami, pragnął zobaczyć Jezusa. Zapragnął. Rozumiał, że nie jest wysoki, trudno mu będzie w tłumie zobaczyć tego idącego Jezusa z Nazaretu. Nie liczył się, że postąpi jak małolatek i wylazł na drzewo sykomory i stamtąd spogląda, aby móc zobaczyć Jezusa. O Jezusie Chrystusie my wiemy dokładnie, że to Syn Boży. Kto widzi mnie, widzi Ojca. Bóg w cieli na padole ziemskim. I odzywa się, nawołuje też tego człowieka. Tak jak tych przyjdźcie do mnie zmęczeni i strudzeni. Tak i do Zacheusza mówi. Zacheuszu, zejść. Woła go. Zejść z tego drzewa. Ja dziś muszę być w domu Twoim. Ja dziś mam być w domu Twoim. Gdyby Zacheusz siedział na tym drzewie i nasycił się tą radością, że widzi Jezusa i już się cieszył, a go nie posłuchał, czy by mu to coś dało? Bracie Darek, dałoby mu to coś? Na pewno nie. Na zew nawołania Jezusa Chrystusa trzeba się odezwać. On tego pragnie. Gdy przyszli do Niego, przeprowadzono ich, na oczy nie widzą, a wolali: Synu Dawidowy, zmiłuj się nad nami. Czyż Jezus nie wiedział, co oni chcą i dlaczego są przeprowadzeni przed Jego oblicze? Nikt tego nie pomyśle, że Pan Jezus tego nie wiedział. Ale on chciał usłyszeć ich głos, aby wypowiedzieli, co chcą. On zawołał. I oni odpowiadają. Jest napisano, dwóch jest napisano. O jednym, Pani, abyśmy przyjrzeli. Wysłuchał ich modlitwy, ich prośby, bo oni posłuchali go i przyszli. Zacheł szedł z drzewa, przyjął Chrystusa do domu. Znana tam historia nam, dzieciom naszym. Ale ona mnie jest bardzo miła i lubi ją wspominać. Przyjął go do domu. Czy się wszystkim to podobało? No, na pewno nie. I tu było widać, że się to wszystkim nie podobało. I w tym przypadku nie dogodził Pan Jezus wszystkim. Słyszymy głos poprzez Ewangelię. Celników jak dziś, tak i kiedyś nie bardzo lubiano. I bardzo często ci ludzie nadużywają prawa. Ale ten niegodny, do którego przyszedł Pan Jezus, bracia i siostry, czyni coś, coś się dzieje w nim, czego Jezus nie wymaga od niego. Co Jezus jemu nie każe robić. Ale przeniknęli oczy Chrystusa, Pana, tego człowieka, i on swoje wnętrze objawia Pani. Ja połowę majątności dla biednych rozdam. A przecież go nie pyta o to Pan Jezus. Oddam połowy majątności. Kogo okrzywdziłem, należy rozumieć jako celnik, czterokrotnie oddam. Czterokrotnie oddam. Więc tam znajdujemy takie zdanie Pana Jezusa, że dziś ja powiem troszkę inaczej, a potem powiem dokładnie. Powiedział mu Pan Jezus, dziś się stało zbawienie dla ciebie. Troszkę inaczej powiedział. Dziś się stało zbawienie domowi temu, bo i on jest synem Abrahama. My więcej znajdujemy takich miejsc podobnych w Piśmie Świętym. Ja wspomnę. Wiesz, to nieprosta sprawa była. Kiedy drzwi w więzieniach otwarte, okowy porozrywane, zamki poodmykane, stróż więzienia się budzi ze snu, na to wszystko popatrzył, co mu pozostało? Na miecz i przebić się. I taka prosta była sprawa. Izrael był w okupacji Rzymu. I taka prosta sprawa była. To jeszcze najlżej jemu było, według jego rozsądku, to zrobić. Ale jeden z więźni, w którym w sercu Królestwo Boże, nie rób sobie nic. My wszyscy tu. My wszyscy jesteśmy tu. Nikt nie uciekł, nikt nigdzie nie poszedł. Więc drży ze strachu. Przed apostolem stoi, a ich dwóch mężowi, co mam robić? Abym był zbawiony. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa. A będziesz zbawiony, ty i dom twój. Dziś stało się zbawieni domowi temu. Niech dopomoże Pan Bóg każdemu z was, bracia i siostry, mieć tą wiarę i ja razem z wami. Taka jest mocna, gdybyśmy chcieli, to można mówić bardzo długo. Jedna z cech miłości Bożej nawoływającej. Można zauważyć cechy miłości Bożej, która obdarowuje. Cecha, która obdarowuje. Przebaczcie, ja mogę to odczytać, ale ja nie zdążę. Ale ja wam powiem, przypomnę, aby znowu to miejsce dobrze znać. Zawołał król izraelski proroka i mówi do niego, słuchaj Natanie, ja chcę budować dom, modlitwę. Kościół, miejsce, gdzie by mieszkało imię Boże. Prorok jako przyjaciel, prostymi słowami, nie zastanawiał się, odpowiada Dawidowi. Natan odpowiada Dawidowi. Buduj Pan z Tobą. Każe mu to robić i budować. Dawid ucieszony, Natan poszedł w drogę, a Pan Bóg go wraca. Natan mówił, jako przyjaciel Dawida, dobrze się znali, dawał mu swoją radę, dobra rzecz budować dom, modlitwy, ale Boża wola była troszkę inna. I w drodze mówi Pan Bóg do Natana, wróć się i powiedz Dawidowi to, co ci powiem. I wrócił się. Wrócił się, Dawid był zatrzymany, przygotował bardzo dużo, jak wiemy, materiału na ten budynek, ale polecił Salomonowi zbudować dom modlitwy Pan Bóg. Stało się, ja tak przeskoczę, stało się, że ten Salomon, będąc jeszcze bardzo młodym człowiekiem, trzeba było mu usiąść na stolicy Dawidowej. To nie była prosta sprawa. Ale Salomon naówczas, będąc młodym człowiekiem, ale Biblia mówi, że się bał Boga, miłował Boga. Miłował Boga. I pewnego czasu ten młody człowiek zaspał, napisano dosłownie, i w śnie przyszedł. Królewska, trzeci rozdział, pierwsza księga królewska, trzeci rozdział, niektórzy w Biblii szukają. Mam gdzieś już od 7 wersetu tam chyba już iść. Ale werset dobrze nie pamiętam. I mówi Pan Bóg we śnie do niego tak. Proś mnie, o co byś chciał, a dam ci. On spał, ale jego umysł zdrowo pracował. Był przytomny. Stworzył to Pan Bóg. I on z Bogiem zaczyna rozmawiać. I prosi Boga, aby Bóg mu dał mądrość. I wyraźnie mówi, jam bardzo młody, daj mi rozum, daj mi mądrość, abym mógł kierować tym Twoim wielkim narodem, którego trudno zliczyć. Daj mi. Panu Bogu ta prośba się bardzo podobała. Tak napisano. I podobało się to Bogu. I Bóg odpowiada. Przez to, że nie prosiłeś o śmierć wrogów, nie prosiłeś o bogactwo, nie prosiłeś o inne rzeczy jako sławę, ale o mądrość, daję ci tą mądrość. A sławę, bogactwo dodam cię. Szukajcie królestwa, a wszystko będzie wam dodano. Jego Bóg na stolicy posadził. On prosił o mądrość na tej stolicy. A to resztę Bóg mu dodał. Do nas mówi Pan Jezus, szukajcie królestwa, a to resztę wam będzie dodane. Obdarował go Bóg. Takich zdarzeń w Izraelu nie trafiło się. Bardzo szybko przechodzi dwie niewiasty, ja skrócę historię. Jedna udusiła swoje dziecko. Wzięła swojej sąsiadce dziecko, swoje martwe podłożyła sąsiadce. To było przez noc, razem mieszkali, nikogo tam więcej nie było. No i między sobą to moje, nie to nie moje, to twoje i tu między nimi niezgoda. I znaleźli się przed obliczem króla, aby ich rozsądził. Jedna mówi tak, druga mówi inaczej, ta mówi tak, ta mówi inaczej. A on słucha i patrzy, mówi tak, ta mówi, to moje, a to jej, a ta zaś mówi, nie, to moje, a to jest jej. Przynieście mi tu miecz. Strasz. Ja gdy pierwszy raz pamiętam to miejsce czytał, a byłem jeszcze dzieckiem, on sobie powiedział, no weź mi rozharaczy dziecko na dwoje. No miecz, król każe miecz przynieść. Siedzi na stolicy, to nie takie proste. Przynieście mi miecz. Przynieśli miecz. Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje, dajcie jednej polówki i drugiemu. A mama, jak usłyszała, że dziecko mieczem będzie rozcięte, krzyczy, nie, nie rozcinajcie, dajcie jej. A ta, która nie matka, rozetnijcie, niech będzie ani mnie, ani jej. Cały Izrael zobaczył, że Salomon od Boga otrzymał ogromny dar. Bóg obdarowuje. Obdarował Bóg Salomona. A w Nowym Testamencie jedno miejsce tylko dołączę. Alleluja, alleluja. A przeto, iżyście synowi, Bóg poslał ducha syna swojego w serce wasze, wołającego Abba Ojcze. Duch Jezusa, darowany nam Bogiem. Bracia i siostry, i tą cechę, którą wspomniałem, nawoływającą i tą obdarowującą, jak można dużo mówić. Jak można dużo mówić. Jakie ogromne bogactwo daruje Bóg i doprowadza do takiego momentu i do takiego stanu. Lubię wspominać te słowa i Joba. Lubię te słowa Joba wspominać. On mówi, kiedy będę uwolniony z mojego ciała, moje oczy oglądać będą mego Boga. Więc to jest obietnica nasza. Nas Chrystus jako dobry pasterz prowadzi tu na ziemi i doprowadzi nas przed oblicze Ojca. Chwała. Chwała Je. I jeszcze chcę wspomnieć o jedną cechę, ale ta będzie troszkę inna. Mama, gdy miłuje dziecko i prawdziwie go miłuje, bardzo można zauważyć, jak ona go tuli do swoich piersi, do swojej twarzy, ręką głaszcze, oczyma pięknie na to dziecko patrzy. Ale taką praktyczną historię chcę wspomnieć. Ta sama matka karmi dziecko jakąś kaszą, leżeczką, a to dziecko mało co nie chce jeść, a jeszcze mami po tej lisce. Raz, mama drugi raz, ono drugi raz, a mama wzięła i klapsa tam kilka, dwa albo trzy, albo po ręce i dziecko przystało. Miłość wychowująca, ona jest inna, ona jest boląca, ona jest boląca. Tej samej mamy miłość, ta sama mama, która tuli. Ale ona chce go wychować, żeby z niego był naturalny człowiek. Tak samo czyni Bóg. Tak samo czyni Bóg. Wyraźnie w Biblii jest napisano. Rodzice chcą dziecko wychować i oni, no niestety, jak nie rózgą, bo za małe, no to paluszkami. Moja żona to lubiła mokrą ścierką. Więc, żeby to dziecko troszkę nastraszyć, troszkę ukarać, żeby ono rosło prosto, tak jak powinno i Biblia mówi wyraźnie. Ten sam Salomon powiedział, że dla wychowania jest potrzebna rózga. W Nowym Testamencie jest napisane, to jest i do Żydów, i w Objawieniu, rozdział chyba 3, wiersz 19, ale dokładnie mogę wiersz pomylić, że Pan Bóg, kogo miłuje, to tylko tule, tylko obdarowuje, czy smaga i wychowuje. Tak napisane. Smaga i wychowuje. Smaga i wychowuje. To robi matka, to robi Bóg, no i niestety bardzo często to robił bracia w zborze. Takie zadanie. Taka jest droga. A co mówi temu, który jest wychowany, którego się wychowuje? Nadmuchaj się, znaleźć sobie koledze, zbuntujcie się, odwróćcie, bo to nieprawdziwe, bo to nie tak, nie, tak nie napisano. Każe być gorliwym, pokutować, nawrócić się, upamiętać się i iść prostą drogą. Amen. Tak uczy nas Biblia. Niech dopomoże nam Wszechmocny Bóg trzymać się tego słowa. Trzymać się tego słowa. Bracia, spotykałem w życiu swoim trochę ludzi. Rozmawiałem nawet z doradcami, wierzącymi ludźmi Reagana. Nigdy o tym nie mówię, bo to taki prosty człowiek jak ja, to aż śmiesznie, żeby to wspominał. I rozmawiałem na temat Biblii, na temat poznania prawdy. I chcę wam powiedzieć, że mimo wysokich nauk, wysokiej teologii, to najgłębi wprowadzeni są w tajemnicy i głębiny Bożą ci prości ludzi, których prowadzi Duch Boży. Najbliżej są, najgłębiej pojmują, bo choć teoretycznie być może nie potrafią się wypowiedzieć, ale praktycznie Królestwo Boże wewnątrz w nich. Niech będzie chwała Bogu Wszechmogącemu. My zakończymy nasze zgromadzenie i poprosimy, aby Bóg dał nam zmysł, jak kiedyś dał go apostolom, abyśmy rozumieli Pismo Święte i szli prostą drogą aż do dnia doskonałego. W Biblii Warszawskiej jest tam wytłumaczone do dnia jasnego. Natomiast w Gdańskiej jest napisano aż do dnia doskonałego. A w doskonałym dniu nocy nie będzie. To będzie doskonały dzień. Halleluja. Z łaski miłosierdzia swojego niech każdemu z was dopomoże Pan Bóg dojść do tego dnia doskonałego. Amen. Skłonimy kolana i będziemy się modlić.